Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Do życia według błogosławieństw zachęcał papież na audiencji ogólnej. Michał Anioł, Guido Reni i Guarcino polecą z Franciszkiem do Seulu, ukażą Koreańczykom piękno chrześcijaństwa. W Brukseli odbyła się demonstracja w obronie chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Pojawili się na niej dwaj dżihadyści. 6 sierpnia zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Po wakacyjnej przerwie papież wznowił audiencje ogólne, kontynuując cykl kateches o Kościele. Dziś mówił o ewangelicznych błogosławieństwach.
Oltre alla nuova legge, Gesù ci consegna anche il protocollo.
Oprócz nowego prawa Jezus daje nam również rejestr, według którego będziemy sądzeni. To jest to, co możemy znaleźć w rozdziale 25 Ewangelii Mateusza. Zadaniem domowym na dziś jest przeczytać 5 rozdział Ewangelii Mateusza, gdzie są błogosławieństwa, i rozdział 25, gdzie jest rejestr pytań, które nam postawią w dzień sądu. Nie będziemy mogli rościć sobie prawa do tytułów, kredytów czy przywilejów. Pan nas rozpozna, jeśli z naszej strony my go rozpoznaliśmy w ubogim, głodnym, znoszącym niedostatek, zepchniętym na margines, cierpiącym i samotnym. To jedno z podstawowych kryteriów weryfikacji naszego życia chrześcijańskiego. Przeczytam błogosławieństwa i zastanowię się, gdzie powinny one się znaleźć w moim życiu chrześcijańskim, a następnie zrobię rachunek sumienia z tego 25 rozdziału. Codziennie. Zrobiłem to. To nam dobrze zrobi. Są to rzeczy proste, ale konkretne.
Pragnę pozdrowić, dziękując wszystkim zaangażowanym w tę pracę, która jest świadectwem miłości. Proszę Jezusa, aby wam błogosławił. Takie przesłanie skierował papież Franciszek do księdza Jorge Kikocoli w Argentynie, założyciela domu dla dziewcząt, które doświadczyły wykorzystywania seksualnego. Ośrodek otwarty 1 sierpnia gości obecnie 8 młodych osób, które są ofiarami handlu ludźmi i nadużyć seksualnych. Udzielana im tam pomoc prawna i psychologiczna ma na celu reintegrację społeczną. Papieskiej wizycie w Korei Południowej towarzyszyć będzie ważne wydarzenie kulturalne. 15 sierpnia w Seulu otwarta zostanie wystawa Piękno chrześcijaństwa, arcydzieła Florenckiej Katedry i Muzeów Watykańskich.
Ekspozycja podzielona jest na 10 sekcji, które za pośrednictwem średniowiecznych, renesansowych i barokowych arcydzieł ukażą Koreańczykom główne elementy katolickiej wiary. Chrystus i kreatywność, kapłaństwo i sakramenty, splendor liturgii, harmonia nieba, prorocy i święci – to tytuły najważniejszych sekcji. W sumie do Korei przywieziono ponad 50 włoskich arcydzieł, w tym prace Michała Anioła, Guida Reni czy Donatellego. Zwiedzającym będzie towarzyszyć muzyka sakralna skomponowana dla Florenckiej Katedry. Jednym z zamiarów organizatorów jest ukazanie idei piękna w chrześcijaństwie, a w konsekwencji istotnej roli, jaką odgrywa w tej religii sztuka sakralna.
Przed Parlamentem Europejskim w Brukseli odbyła się dziś w południe demonstracja w obronie chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Według danych policji uczestniczyło w niej 1100 osób. Przybyli m.in. przedstawiciele bliskowschodniej diaspory w Belgii, w tym kapłani w charakterystycznych wschodnich strojach duchownych. Podkreślano, że chrześcijanie są rdzenną ludnością Bliskiego Wschodu, żyli tam na długo przed islamem. Na demonstracji przed Parlamentem Europejskim pojawiło się też dwóch dżihadystów, którzy wzywali do zagłady chrześcijan. Jeden z nich został zatrzymany przez policję. Dialog między Izraelem i Palestyną jest możliwy, ale trzeba go chcieć, uważa nuncjusz apostolski w Jerozolimie, arcybiskup Giuseppe Lazzarotto. Podkreśla on, że dla dialogu nie ma alternatywy, wymaga on jednak odwagi. Trzeba budować wzajemne relacje i w tym powinni pomagać chrześcijanie, poprzez codzienne gesty, pracę nad przemianą mentalności i serc. Szczególną rolę ma tu do odegrania edukacja, uważa papieski dyplomata. Odnosząc się do rozpoczętych w Kairze negocjacji, arcybiskup Lazzarotto podkreśla, że wszyscy mają nadzieję na porozumienie. Niezbędna jest jednak jasna wola polityczna.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. Jan Paweł II był człowiekiem wszechstronnym, miał wiele pasji i zainteresowań. Niektórzy uważają, że nie rozwinąłby ich jedynie ludzkimi siłami. Co na ten temat sądzi znany polski reżyser? Jak według niego działała w życiu Karola Wojtyły łaska Boża? Zapraszam do wysłuchania audycji przygotowanej przez Katolickie Radio Warszawa. Rozmowę z Krzysztofem Zanussim przeprowadziła dla Państwa Randa Ombach.
Wyjątkowo nie w studiu, tylko w domu pana Krzysztofa Zanussiego, który jest naszym gościem. Serdecznie witam.
Ja także witam Państwa.
Krzysztof Zanussi, reżyser, scenarzysta filmowy. Poza Wydziałem Reżyserii Szkoły Filmowej w Łodzi skończył pan również fizykę na Uniwersytecie Warszawskim, filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest pan bardzo wszechstronnie wykształconym człowiekiem o szerokich zainteresowaniach. I Jan Paweł II też był osobą, która miała wiele pasji, wiele rzeczy w życiu robił, różnorodnych. Był jej aktorem, był miłośnikiem sportu, górskich wycieczek. Chciałam się zapytać, jakie jest pana zdanie na temat potencjału, który tkwi w każdym człowieku i który pewne osoby w sposób być może lepszy od innych, bardziej skuteczny potrafią w sobie odnaleźć i wykorzystać?
Jednak na wstępie muszę poprawić, bo ja tych wydziałów, które pani wymieniła, nie skończyłem, ale na nich studiowałem. Trzeba uważać, żeby nie promować na starość wyżej niż to było w historii. Natomiast oczywiście, że we wszystkich nas tkwi potencjał. Nie zawsze życie nam pozwala ten potencjał w pełni wykorzystać, ale częściej my sami gdzieś go trwonimy, bo można było robić żyć ambitniej, dosiągnąć więcej, robić więcej. No tylko do tego potrzebna jest dyscyplina, teraz to się mówi raczej motywacja, trzeba mieć pewien napęd do tego. No a z czego się bierze napęd? Napęd się bierze w najlepszym wypadku z pewnej tęsknoty za ideałem, czyli za pewną doskonałością, za czymś, co może być lepsze. To nas, jak to się teraz mówi potocznie, nakręca. No czasem oczywiście nakręca nas coś bardziej niskiego, to znaczy pożądanie, ambicja, chęć posiadania, chęć imponowania, chęć błyszczenia, chęć pokazywania się na czerwonych dywanach, na salonach, bycia ważnym, pokazywania się na okładkach. No jest to cała ta strona papuzia człowieka, ta strona, która nie jest chwalebna. Ale zawsze co człowieka popycha do przodu jest jakimś pozytywnym, to jest jak wiatr w żaglu. Każdy wiatr dobry, żeby nas popychał do przodu, bo najgorsza jest stagnacja, bierność, poddanie się, pogodzenie. I tutaj Karol Wojtyła, takim jakiego go znałem osobiście i takim jakiego go znałem przyglądając się jego życiu, bo robiąc film o nim, musiałem jego życie dość starannie przestudiować, to rzeczywiście on miał ogromny napęd, on miał ogromne pragnienie, żeby, no powiedzmy tak po chrześcijańsku, żeby rosnąć, ale we wszystkich wymiarach właśnie duchowym i fizycznym. On dbał o to, żeby być jak najbliżej pełni, bo każdy człowiek jest do jakiejś pełni powołany i zawsze, że nikt tej pełni nie osiąga na tej ziemi. Ale u niego to było uderzające. Ja już mając go przed oczami jako papieża, byłem właściwie zachwycony tym, że on podejmował wyzwania. On często pytał, żeby ocenić jego działania, to jak coś robi, czy to robi dobrze. Dlatego, no któż sobie na to może pozwolić? Ktoś, kto wie, że może to zrobić lepiej i kto wierzy, że może to zrobić lepiej. I wtedy nie przygnębia go nawet słowo krytyki czy powiedzenie, że to nie najlepiej wypadło. On, będąc człowiekiem szalenie dynamicznym, pokonywał ogromnie dużo przeszkód i pokonywał je świadomie. Wiedział, że to są przeszkody, wiedział, że nie będzie mu łatwo. No i te przeszkody atakował właśnie. Wiedział, że media będą do niego nastawione od początku bardzo krytycznie i przez wiele lat myśmy to trochę zapomnieli. On był źle przyjmowany przez świat. Te pierwsze lata jego pontyfikatu były latami, gdzie ludzie coraz to odkrywali jakąś dziurę i wskazywali, to jest niedobry papież, ten papież do czegoś złego prowadzi. No to chodziło o wielkie pojęcia polityczne. Ten papież był rzeczywiście destabilizatorem. On chciał zdestabilizować zastany układ sił w świecie i w Europie. No a politycznie wszyscy beneficjenci tej stagnacji mówili, świetnie, zostawmy to, tak jest dobrze, wyście przegrali, to jesteście w tym wschodnim bloku, ale nam jest dobrze na Zachodzie, współpracujemy z tym blokiem i nie róbcie żadnych rewolucji, nie próbujcie czegoś zmienić. A ten papież destabilizował. I destabilizował głębiej, bo to Ta polityczna destabilizacja to jest właściwie margines tego pontyfikatu, ale on, Jan Paweł II, przypomniał, że chrześcijaństwo jest znakiem sprzeciwu i że chrześcijaństwo wymaga prawdziwego oddania, że to jest wyzwanie, że to nie są te letnie kluski, że nie ma miejsca na takie chrześcijaństwo bez wyrazu, takie letnie byle jakie, że to jest wyzwanie i ono do czegoś bardzo trudnego zobowiązuje. Jan Paweł II, tak wywodząc się z teatru, przypominał pojęcie dramatyzmu życia, a świat właśnie próbuje to pojęcie zagłaskać, zatrzeć. I to do dzisiaj się tak dzieje, że życie przedstawia się jako taką kompletnie dowolną przygodę. Wszystko jedno, co robisz i wszystko jest dobre i nic niczemu nie szkodzi. Rób, co chcesz, bo nie będziemy cię do niczego namawiać. Otóż pojęcie dramatyzmu mówi, że człowiek jest postawiony przed wielkim dramatem wyboru dobra i zła. I że chrześcijańska doktryna zobowiązuje nas do wyboru dobra, nawet jak to jest trudne, bolesne, ciężkie i drogo kosztuje. I to Jan Paweł bardzo ostro przypominał. Przypominał, że to nie jest chrześcijaństwo, to nie jest wybór ciepłych klusek. To nie jest wybór takiego łatwego życia. On piętnował to, co sami znamy z naszego polskiego życia, tą katolicką lebiodę, taka właśnie letniość i taka poczciwa obojętność. To wcale nie jest prawdziwe chrześcijaństwo. Ono jest naprawdę dramatyczne, bo to jest chrześcijaństwo wyborów. I on sam poddawał się takiej presji. On wybierał trudne rozwiązania. Miał odwagę je wybierać, ryzykował. No, ryzykował życie, kiedy podniosła się na niego broń. A wiadomo, że to było nawet nie raz, a kilka razy. A nie wiemy jeszcze o ilu razach, nie wiemy. Jednym słowem, to był człowiek, który szedł tak bardzo odważnie pod prąd tego, co rzeka niesie.
Czy zgodziłby się pan z takim stwierdzeniem, które pochodzi od pana profesora Turowskiego, jednego z bliższych dla Jana Pawła II osób? Pan profesor powiedział, że Jan Paweł II nie byłby tą osobą, gdyby nie łaska Boża, z którą niesamowicie mocno i ściślej każdego dnia współpracował.
No tak, ale to jest stwierdzenie w porządku teologicznym. Nikt, nie tylko Jan Paweł II, ale nikt na tej ziemi z perspektywy chrześcijańskiej patrząc nie działa z własnej siły i dobro, które wybieramy, to nie my wybieramy. My przyzwalamy na to, czego jesteśmy powołani, zaproszeni. Więc to jest taka uwaga dotycząca każdego chrześcijanina. To papieża niczym nie wyróżnia. Człowiek nie generuje sam z siebie dobra, jeśli patrzy na to jako chrześcijanin, tylko odpowiada na łaskę, która go dotyka.
Ja dlatego podjęłam ten wątek, ponieważ jest to dla mnie osobiście takie bardzo motywujące do tego, żeby jako chrześcijanka z tą łaską rzeczywiście współpracować coraz lepiej, ponieważ wtedy mam poczucie, że swoimi siłami zbyt wiele nie osiągnę, ale dzięki łasce Bożej mogę dojść do bardzo takiego dużego urzeczywistnienia swojego człowieczeństwa, właśnie tak jak chociażby Jan Paweł II i inne osoby, które w życiu wiele osiągają.
Bardzo ładnie to pani powiedziała, tylko proszę pamiętać, że można to także obrócić jak kota ogonem. I tu zacytuję jednego z nominatów Jana Pawła, kardynała Paryża, Lustigiera, który głośno narzekał, że właśnie katolicy za często delegują do Ducha Świętego, czyli do łaski, to, co powinni sami zrobić. Otóż to bardzo ładnie założyć ręce i powiedzieć: łasko, prowadź mnie. Nie, łaska wskazuje, ale to my musimy się przebijać przez naszą słabość, nasze lenistwo, nasze zahamowania, naszą inercję. I to, co tak powiedziałem nieprzyjemnie, ta katolicka lebioda, to jest właśnie taka postawa bierna, że tutaj ja jestem poczciwy, chodzę do kościoła, a resztę niech łaska za mnie zrobi. Ja się niby poddaję, a naprawdę to nie jest żadne poddanie. Z łaską trzeba bardzo czynnie współpracować, jeżeli się jest chrześcijaninem.
Przez Jana Pawła II został pan mianowany konsultantem Komisji Pontyfikalnej do Spraw Kultury w Watykanie, a Jan Paweł II napisał taki list do artystów, do tych, którzy z pasją i poświęceniem poszukują nowych epifanii piękna, aby podarować je światu. Chciałam się zapytać, czym dla pana był ten list?
No ten list był czymś, był tekstem, z którego się bardzo ucieszyłem, jak i z wielu innych tekstów papieża. Jan Paweł II pozostał wierny swoim upodobaniom z młodości. Przecież on zaczynał jako artystę i on był rozdarty między dwa powołania, dał temu świadectwo we własnych swoich pismach. że zaczynał jako poeta, dramaturg, aktor, człowiek teatru i świetnie rozumiał, że teatr i liturgia mają wspólne korzenie. To nie jest teatr rozumiany tak naiwnie, dziecinnie, jako udawanie, jako przebierańcy, jako coś frywolnego. To był teatr jako ta spuścizna wielkiej tragedii greckiej, jako pewien obraz życia i jako forma komunikacji z ludźmi. Więc dlatego stosunek Jana Pawła II do sztuki był bardzo głęboki, bardzo autentyczny. On to przeżywał. Przeżywał bardzo swoje rozstanie, to, że wybrał inne powołanie i musiał porzucić powołanie pisarza, poety, dramaturga, może i aktora. To wszystko musiał porzucić świadomie i jak sztuce, którą pisał, bardzo na pewno autobiograficznie na to patrząc, to przypisywał Adamowi Chmielowskiemu, swojemu bohaterowi, taką rozterkę. Jak można służyć dwom panom? Nie można służyć, jak się służy bezpośrednio Bogu jako kapłan, to już sztukę trzeba odłożyć na drugi plan. Ale nie bez znaczenia jest to, że pod koniec życia, kiedy jakby wyczerpał już drogę, jaką stanowi encyklika, pismo teologiczne, dokument kościelny, to wrócił nagle do poezji, napisał tryptyk rzymski, bo w tym tryptyku zawarł myśli, które właśnie inna dyscyplina nie udźwignie, więc nie dało się tego inaczej powiedzieć. I stosunek, kontakt z artystami, który miał Jan Paweł II, był kontaktem szczerym, żywym, prawdziwym. On naprawdę tego kontaktu szukał, powołał tą komisję, której pierwszy z Polaków zasiadał pan profesor Jacek Woźniakowski. Ja już byłem drugim i do tej pory w tej komisji jeszcze zasiadam, bo zostałem jeszcze przedłużone. Ta komisja z trudem przebija się przez ogromną przepaść, która istnieje między światem sztuki, światem kultury, a szczególnie światem widowiska i kościołem. I oczywiście, jak zawsze w takiej przepaści, można szukać winy po obu stronach. Niedawno, kiedy jeszcze arcybiskup Michalik przewodniczył polskiemu episkopatowi, było tu spotkanie przedstawicieli episkopatów środkowej Europy i ja byłem poproszony, żeby do nich o sprawach kultury coś powiedzieć. Wyciągnąłem kawałek filmu La Strada Felliniego, filmu, w którym jest niezwykle piękna, teologicznie bardzo głęboka scena, gdzie ten Il Matto Gelsominie, a więc cyrkowiec zagubionej dziewczynie, pokazuje kamyk i tłumaczy, że wszystko jest po coś, że jesteśmy do czegoś potrzebni, że nie mamy prawa w to zwątpić. I pokazałem tę scenę dlatego, żeby powiedzieć, że ten film zyskał potępienie Watykanu z bardzo złą recenzją w Osservatore Romano. I trzeba to przypominać, dlatego że hierarchia kościelna popełnia niezliczone błędy w ocenie dzieł sztuki. Ma głębokie niezrozumienie dla świata artystów, dlatego jak ta sztuka dzisiaj przemawia. Oczywiście ta sztuka także odwróciła się, i to już od 200 lat przynajmniej, w dużym stopniu odwróciła się od Ewangelii, od Kościoła, od wiary. Ale po prostu wina leży po obu stronach, z tym, że ta mądrzejsza powinna tym bardziej wychodzić naprzeciw artystom, bo inaczej sztuka będzie cały czas promowała niechrześcijański albo nawet antychrześcijański obraz życia i obraz świata. I tak się dzieje. A wyjście w stronę świata artystów jest bardzo trudne. I jak dotąd, powiedziałbym tak, patrząc z boku, patrząc przez tą komisję, powiem, że raczej nieudane. To się raczej nie udaje. To są ruchy, które nie doprowadzają do żadnych prawdziwego zbliżenia.
Państwa i moim gościem był Krzysztof Fedzanussi, reżyser, scenarzysta filmowy. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Z Krzysztofem Zanussim rozmawiała Ranna Ombach. Audycję przygotowało Katolickie Radio Warszawa. To wszystko na dzisiaj. Jacek Domański dziękuję Państwu za uwagę i zaprasza na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.